Dzisiaj tak nietypowo będzie, dlatego że nie będę mówił na temat, który sam gdzieś tam zobaczyłem, tak, i chciałem się nim podzielić, ale jest to myślę, jest to temat, który otrzymałem taką wiadomość tekstową z zapytaniem, czy byłaby możliwość odpowiedzenia, tak, na kilka pytań. I chciałbym dzisiaj z wami podzielić się tymi pytaniami i żebyśmy zobaczyli też w Słowie Bożym, co Pan Bóg myśli, tak, w tym temacie. Było w sumie kilka pytań, może przeczytam je. Czy wierzący może brać udział w wojnie, to znaczy jak napadnie na nas jakiś agresor, tak, jakiś kraj? Jeśli ktoś mnie napadnie, to co mam robić? Bronię siebie, swoich bliskich, czy uciekam, czy czekam, aż Bóg zainterweniuje? Inne pytanie. Słyszę takie zdanie u wierzących, jak będzie wojna, to uciekam, bo najważniejsze jest dla mnie bezpieczeństwo bliskich. Gdzie w tym zbór? Jak patrzeć na starszego w takiej sytuacji? I inna myśl. Moja ojczyzna jest w niebie i jestem obywatelem nieba, okej, ale moja ojczyzna jest też tutaj i tu o nią dbam, płacę podatki, bronię granic jak trzeba. I w sumie to są takie pytania, które są bardzo aktualne, tak? Dlatego, że kiedy jest pokój, to jest pokój, fajnie, miło, ale kiedy wojna jest tuż za rogiem, to dobrze jest wiedzieć po prostu, co robić, tak? Jakie mieć zdanie, tak? Jak działać, na czym powinno mi zależeć osobiście jako chrześcijaninowi. Więc chciałbym rozpocząć od takiego zdania, od takiego sformułowania, stwierdzenia. Moja ojczyzna jest w niebie i jestem obywatelem nieba, tak? I w tym stwierdzeniu widać, że osoba, która to napisała, ona się bardzo zgadza, tak? Z tą myślą, z tą prawdą. Napisała okej, że to ja wiem, wyznaję, wierzę w to. Ale w drugiej części mamy coś takiego napisane, ale moja ojczyzna jest też tutaj i tu o nią dbam, płacę podatki i bronię granic jak trzeba. Więc widać, że to stwierdzenie jest podzielone na takie dwie myśli, na takie dwie części. I ta druga część tego stwierdzenia jest, widać w niej dość takie mocne zaprzeczenie, tak, tej pierwszej. No bo w pierwszej jest, moja ojczyzna jest w niebie, ale jest jakaś osoba, która napisała to, zauważa jakąś odmienność, tak, że widzi jakieś zapisy w Słowie Bożym, które mówią też, nawołują do tego, żeby dbać o miejsce, w którym się mieszka. I chciałbym na razie zobaczyć to w sumie pierwsze stwierdzenie. I to pierwsze stwierdzenie, które mamy, że moja ojczyzna jest w niebie, jest zapisane w liście do Filipian w 3 rozdziale, 20 wierszu. I jeśli możecie, otwórzcie to, przeczytamy wspólnie. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Czyli tutaj mamy jasność, tak? Tego się nie da podważyć. Mamy taką prawdę, która jest wyraźna i raczej powinniśmy wyznawać to, tak? Że nasza ojczyzna jest w niebie. Natomiast to całe stwierdzenie, kiedy tak zastanowimy się, krótko mówiąc, jest właśnie napisane w taki sposób, że jest to napisane, ale i też to napisane. Bo kiedy patrzymy się na inne miejsca, na przykład w 1 Tymoteusza, 2 rozdziale, od 1 do 3 wiersza, to zauważamy takie słowa. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i wszystkich przełożonych, abyście ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności, uczciwości. Jest to dobra rzecz i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym. I mamy też inny fragment z listu do Rzymian, 13 rozdział, na przykład od 5 do 7 wiersza. Przeto trzeba jej się poddawać, czyli władzy, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy, komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. Czyli powyższe fragmenty pokazują pewne zaangażowanie chrześcijanina w sprawy dotyczące miejsca zamieszkania, czyli na przykład jakiegoś miasta albo jakiegoś kraju. I nie da się przejść nad tym obojętnie, tak? Nie możemy powiedzieć, że jako chrześcijanin to ten świat tak naprawdę mnie obchodzi. I jeszcze potrafimy zacytować takie słowa, że z listu do Kolosan: a tak, jeśli jesteście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślicie, nie o tym, co na ziemi. Więc czasami może być taka sytuacja, że jako ludzie chrześcijanie nie wiemy, jak się zachować w stosunku do jakiejś rzeczy, do jakiegoś tematu, i potrafimy sobie wyciągnąć jakiś wiersz i tym się po prostu obronić, tak? I powiedzieć, że te sprawy, te ziemskie, mnie nie interesują i ja w ogóle nie wchodzę, nie będę dotykał tego tematu. W sumie, tak jak czytaliśmy w liście do Kolosan, możemy podeprzeć się takim fragmentem, że wszystko, co w górze jest, o tym mamy myśleć, tak? W tym, co nie o tym, co na ziemi. Ale ten fragment w liście do Kolosan nie o tym mówi. Dlatego, że fragment, kiedy przyjrzymy się fragmentowi listu do Kolosan, to możemy zobaczyć, że ten fragment nawołuje do tego, żeby nie żyć jak ziemski człowiek, tak? Nie mówi o tym, żeby nie, w jakiś sposób nie ponosić odpowiedzialności, które są wokół mnie, kiedy żyję tutaj na ziemi, ale ten fragment z listu do Kolosan mówi o cielesności, tak? Że ja mam zostawić, zresztą zobaczmy, list do Kolosan, 3 rozdział. List do Kolosan, 3 rozdział, 5, od 5 wiersza. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. A niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka. I no ten fragment obala, po prostu obala nasze myślenie, kiedy chcemy umyć ręce od odpowiedzialności, które wynikają po prostu z życia chrześcijańskiego tutaj na ziemi. I myślę, że to, co jest ważne w życiu chrześcijanina, kiedy myślimy o tym, że jesteśmy obywatelem nieba, to najważniejsze jest to, żeby po prostu ściągać Królestwo Boże na ziemię, tak? Żebyśmy w modlitwie i w działaniu prosili Pana, żeby Jego Królestwo tutaj panowało. Wiemy, że Jego Królestwo w pełni zapanuje w określonym czasie i że przyjdzie dzień, kiedy ono w pełni zostanie zapanowane. Ale tam, gdzie żyje człowiek wierzący, to ważne jest, żeby to miejsce, w którym przebywa, po prostu były promowane zasady, które są po prostu zasadami niebiańskimi, zasadami nieba, tak? I to jest bardzo ważne, żebyśmy po prostu myśleli o tym, że nie jesteśmy świecą pod korcem, tak? Nie jesteśmy ustanowieni światłem po to, żeby gdzieś tam w kątku, w jakimś zakątku być świecą, ale jesteśmy ustanowieni światłem po to, żeby świecić wszystkim dookoła. I to jest bardzo, bardzo ważne. To, co chciałbym dzisiaj powiedzieć, to raczej jest taką wypowiedzią ogólnikową. Nie jest to jakieś wnikliwe studium w cały temat, ale jest to bardziej złapanie jakiejś takiej koncepcji, złapanie kształtu tego, w jaki sposób mam odnosić się do mojego obywatelstwa niebiańskiego i w jaki sposób odnosić się do tego mojego miejsca zamieszkania. Osobiście moje przekonania są takie, że obywatelem można być jednego kraju i być wiernym tylko jednym wartościom. Jak dobrze wiemy, każdy kraj ma swoje wartości i nie da rady być wielopaństwowcem. Po prostu nie da rady być, wyznawać zasad jednego kraju i drugiego, dlatego że w pewnym momencie dochodzi do konfliktu, tak? I jest problem, w którym mam być wierny. Czy w tym kraju, czy wartością tego kraju. Osobiście wyznaję, że można być obywatelem jednego miejsca. I osobiście wyznaję, że obywatelem, chrześcijanin może być tylko obywatelem Królestwa Niebieskiego, niebiańskiego. I to jest moje osobiste przekonanie, że nie mogę umrzeć za wierność dla mojego kraju. Dlatego, że mój kraj powoduje, czy daje wartości, które są sprzeczne ze Słowem Bożym. I ja nie mogę dzisiaj gwarantować, że ja oddam swoje życie za swój kraj. Dlatego, że one są, wiele rzeczy jest zgodnych ze Słowem Bożym, ale wiele rzeczy jest niezgodnych ze Słowem Bożym. I dlatego, pomimo tego, że wyznaję zasadę, że jestem obywatelem Królestwa Niebiańskiego, to człowiek wierzący wnosi więcej wierności i więcej rzeczy dobrych dla kraju, w którym mieszka, niż obywatel, który mówi, że jest patriotą. I tak po prostu jest. Ludzie, którzy nie znają Pana, którzy nie są odrodzeni, a którzy mówią, że są obywatelami danego kraju, na przykład Polski, często okradają. Często robią rzeczy, które działają na szkodę państwa, na szkodę danego miejsca. I jak można mówić o wierności? Jak można mówić o patriotyzmie? To bardziej wierny jest ten, który jest cudzoziemcem, czyli chrześcijanin, bo raczej tak powinniśmy się patrzeć na chrześcijan, jako ludzi, którzy są cudzoziemcami, jako którzy są, poddają się pod jakieś lokalne prawa, ale nie do końca. Widzimy, że w Słowie Bożym, że w Dziejach Apostolskich różne prawa były, tak? I czasami apostołowie trafiali i powiedzieli, ale my nie zgadzamy się z tymi prawami, my chcemy być posłuszni Bogu. I taka zasada powinna po prostu przyświecać człowiekowi wierzącemu, że wartości, które wynikają które są wartościami Królestwa Niebiańskiego, są właściwymi wartościami, za które należy oddać życie, tak, jeśli zajdzie potrzeba. I dałem sobie takie pytania pomocnicze, które myślę łatwo przeprowadzają mnie przez temat i też po prostu pokazują, w jaki sposób to moje ziemskie obywatelstwo mam sprawować. I jednym z takich pytań pomocniczych, które sobie zadałem, to jest to, co znaczą słowa wypowiedziane przez apostoła Pawła, że moja ojczyzna jest w niebie. czy czasami cytujemy tę wypowiedź we właściwym kontekście? Czy używamy tą wypowiedź we właściwy sposób? Ta prawda, która została powiedziana przez apostoła Pawła w liście do Filipian w 3 rozdziale, 20 wierszu, jest częścią przestrogi przed złymi pracownikami. Przed tymi, którzy nie nauczali, którzy postępowali jak wrogowie krzyża Chrystusowego. I zobaczmy w liście do Filipian w 18 wierszu, coś, co jest przed tym 20. Przeczytajmy może od 18 do 21. Trzeci. Wielu z tych, bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. I to, co możemy tutaj przeczytać, to byli ludzie, którzy postępowali jak wrogowie krzyża Chrystusowego, dlatego że chcieli coś do Ewangelii wprowadzić. I apostoł Paweł w tym liście, w 3 rozdziale, on zrobił takie wprowadzenie odnośnie swojego pochodzenia, tak? I napisane jest od 1 wiersza, ponadto bracia moi, radujcie się w Panu, pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się, dla was jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia 8 z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. I to, co widzimy, to apostoł Paweł w tym trzecim rozdziale, on wprowadza i mówi, to są złe rzeczy. I nie można się wracać do tego, co został, do rozdziału, który został zamknięty. On mówił o tym, że wcześniej był nadany zakon i ludzie, Izraelici, oni mieli służyć w pewien określony sposób. Oni mieli oddawać Bogu chwałę w czynieniu rytuałów, które były związane z czynnościami zewnętrznymi, tak? Często. Oni, żeby oddać Bogu chwałę, mieli iść do świątyni, mieli składać ofiary i w ten sposób ta ich służba była miła Bogu, tak? Oni w ten sposób mieli oddawać Bogu chwałę. I tego naród izraelski oczekiwał. Kiedy Olgierd mówił właśnie o Żydach, którzy oczekiwali Mesjasza, który da im wolność od tego ciemiężenia, tak, że oni byli zamknięci, oni byli pod jarzmem jakiejś niewoli, że nie mogli w pełni spełniać tych bożych zasad, nie mogli żyć w taki wspaniały sposób. I dlatego oni chcieli, oczekiwali na Mesjasza, który zerwie to, który zniszczy, który im da wolność, który przywróci im wolność taką, że będą mogli właśnie w taki sposób oddawać Bogu chwałę, w wolności. Pamiętamy o sytuacji, że kiedy naród izraelski źle postępował, był wysłany do niewoli. I niewola była naprawdę straszną rzeczą dla Izraelitów, dlatego że oni całą służbę mieli związaną ze świątynią, a tutaj zostali pozbawieni świątyni. Byli odłączeni. Jest napisane też w księgach Starego Testamentu, że kiedy byli w niewoli, oni trapili się tym, że nie mogą, że dostają jedzenie, którego tak naprawdę nie mogą jeść. Oni byli bardzo, bardzo zasmuceni z tego powodu. I niejednokrotnie nie wiedzieli, jak się zachować. A tutaj apostoł Paweł w liście do Filipian mówi, ten rozdział służby jest zamknięty. Ten rozdział służby już został zamknięty. I teraz wasza ojczyzna jest w niebie, to jest zupełnie inny standard służby. Apostoł Paweł napisał ten list wtedy, kiedy był uwięziony. I zobaczcie, co apostoł Paweł mówi o tej sytuacji uwięzienia, że dla jednych uwięzienie było oznaką braku Bożego błogosławieństwa. I tak postrzegali apostoła Pawła, że to, że on został uwięziony, to on został na pewno za grzechy uwięziony. Apostoł Paweł mówi, nie, Bożą strategia jest inna. Pomimo to, że moje ciało jest uwięzione, to ja jestem wolny. Jestem wyzwoleńcem pańskim i mogę głosić Ewangelię. I o tym mówił. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewianiu Ewangelii. I teraz apostoł Paweł mówi, ten rozdział jest zamknięty. Jest nowa służba, nowa ojczyzna, która nie jest związana z terytorium, tak? Izrael, kiedy służył Bogu, on był związany z terytorium, miał granice. Tak? To było jego miejsce, w którym mieli służyć, w którym mieli być światłem. A teraz nastał nowy rozdział i ten nowy naród, który jest przez Jezusa Chrystusa, jest narodem, który jest bez granic, który nie posiada terytorium, ale jest z nieba. Zobaczcie, co jest napisane w II Mojżeszowej, 19 rozdział, 6 wiersz. Druga Mojżeszowa, 19 rozdział, 6 wiersz. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Mamy tutaj napisane, że naród izraelski był królestwem kapłańskim. A zobaczmy, co jest w 1 Piotra napisane. 1 Piotra, 2 rozdział, 9 wiersz. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swej światłości. Mamy napisane, jaka odmienność. Królestwo kapłańskie, a w Piotra królewskim kapłaństwem. Widzimy, że jest to pozbawione granic, jest to pozbawione terytorium. Nawet przesłanie, które jest powiedziane, że będziecie mi świadkami aż po krańce ziemi. To dobrze, jak chrześcijanie jeżdżą. To dobrze, jak chrześcijanie się przemieszczają. To dobrze, jak chrześcijanie mieszkają w różnych miejscach. Bo w ten sposób Ewangelia się rozkrzewia. To jest zupełnie inne myślenie niż to, co było do tej pory, gdzie ludzie byli związani terytorium, gdzie naród Boży był związany terytorium. Tutaj Bóg otwiera granice. To jest błogosławieństwo. Co znaczy dla mnie, że jestem obywatelem nieba? Definicja GUS-u zawiera taką treść, że jest to szczególna więź prawna między osobą a jej państwem, nabyta przez urodzenie lub naturalizację, niezależnie od tego, czy odbywa się ona przez deklarację, wybór, małżeństwo lub w inny sposób zgodny z prawem krajowym. To jest definicja ludzi, którzy mówią o tej ziemskiej ojczyźnie. I kiedy patrzymy się na tą definicję, ona rzeczywiście jest właściwa. Bo mówi o jakiejś relacji, mówi o więzi szczególnej między jakimś państwem a człowiekiem. I taka więź między jakimś państwem a chrześcijaninem to może być tylko jedynie z tą niebiańską ojczyzną. I jedynie. Na śmierć. Czy jesteś gotów umrzeć za kłamstwa? Czy jesteś gotów umrzeć za aborcję? Za co jesteś gotów umrzeć? Za rzeczy, które są prawdą? Czy za rzeczy, które są fałszem i niewartościowe? I czasami nie ma sensu brać za to odpowiedzialność. Nie ma sensu walczyć o to. Ludzie walczą o bzdury. W moim codziennym postępowaniu ma być widoczne moje niebiańskie obywatelstwo. Mam godnie reprezentować swoje niebiańskie królestwo niezależnie od statusu społecznego, od różnych więzów, czy to choroba, czy to więzienie, czy to jakiś dom dziecka, cokolwiek. Mam godnie reprezentować poza granicę. Nawet gdy jestem uwięziony w jakiś sposób, związany, to w dalszym ciągu mogę wyznawać moje obywatelstwo niebiańskie. Z obywatelstwem nieba i tym, które zostało nam nadane przez urodzenie w kraju, w którym mieszkamy, jest takie, że załóżmy, to jest obywatelstwo niebiańskie, a to jest obywatelstwo ziemskie. Kiedy przykładamy je razem do siebie, to jest tylko jedna część wspólna, tak? To jest tylko jedna część wspólna, a reszta, która nie zgadza się z wartościami, które są wartościami Królestwa Bożego, nie będę umierał za to, bo nie taki jest mój cel, nie takie jest moje powołanie bycia chrześcijaninem. Apostoł Paweł w liście do Filipian pokazał, że możemy być chrześcijanami niezależnie od więzów, możemy głosić cnoty Boże niezależnie od miejsca, gdzie się znajdujemy. Na tym polega nasze bycie obywatelem nieba. Myślenie w ten sposób, że jedynie ustrój, który daje wolność, jest jedynym, gdzie mogę realizować się jako obywatel nieba, jest błędnym przekonaniem. Raczej sprawa dotyczy przyjęcia cierpienia na siebie dla krzyża Ewangelii. Co to znaczy? Łatwiej jest żyć w kraju, gdzie nie ma prześladowań. Łatwiej żyć w ustroju, w którym jest spokój, w którym jest wolność. Łatwiej jest żyć w miejscu, gdzie nic ci nie grozi. Gdzie można prowadzić ciche i spokojne życie. I do tego jako wierzący zostaliśmy przez Pana nauczeni, tak, że mamy modlić się o miejsce, w którym jest cicho i spokojnie, w którym możemy szerzyć wartości Boże bez obawy przed śmiercią, bez obawy przed prześladowaniem, w spokoju. A trudniej jest żyć w państwie, gdzie nie ma wolności. Gdzie być obywatelem nieba w takim miejscu jest o wiele większym kosztem. Jest kosztem czasami oddania życia. I znamy takie miejsca na ziemi, w których bycie chrześcijaninem kończy się śmiercią. Jak traktować moje ziemskie obywatelstwo, do którego zostałem przypisany. Aczkolwiek wiem, że są ludzie, którzy mogą być bezpaństwowcami, tak? Sam miałem takiego znajomego i myślę, że nie tylko ja, ale też wiele osób stąd, z tego zboru, znało osobę, która była bezpaństwowcem, tak? Tych bezpaństwowców jest dużo. Ale rodzimy się w jakimś miejscu, rodzimy się w jakimś kraju, jak odnosić się do tego? Jak traktować to, co zostało nam przypisane, na przykład wbrew naszej woli, tak? Bo kiedy się rodzimy, to za bardzo nie mamy wpływu na to, że się rodzimy w danym kraju. Jest to poza naszą wolą. I tę sprawę reguluje nam list do Rzymian, 13 rozdział. List do Rzymian, 13 rozdział. Od wiersza 1 do 7 przeczytam. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga. A to, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. A ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są, są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niego pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. Czyli jak traktować to, do czego zostałem przypisany. To, w jakiej sytuacji się znalazłem. To, gdzie się urodziłem. Urodziłem się Polakiem. Jak traktować moje obywatelstwo polskie? Jak traktować? Jak się odnosić do tego? Pierwszą rzeczą, którą możemy zobaczyć w wierszu pierwszym i drugim, to jest akceptowanie Bożego postanowienia co do ustroju politycznego. Że mamy akceptować Boże postanowienia co do ustroju politycznego. Mamy akceptować Boże ustanowienie władzy. To jest jedna z rzeczy, o których mówi ten fragment. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Czyli czasami może nam się wydawać, że nie każdy ustrój polityczny jest od Boga. I że tylko demokracja jest od Boga. I że tylko w miejscu, gdzie w wolny sposób mogę oddawać Bogu chwałę, jest od Boga. Ale ten wiersze nie mówią o tym. One mówią, że nie tylko każdy ustrój, każda władza jest od Boga. Współczesne myślenie o ustroju właśnie państwa, zobaczcie, jak ludzie się boją utraty demokracji. Bardzo się trzęsą, bardzo się boją. Tak, w demokratycznym kraju jest żyć najłatwiej, jest żyć najwygodniej. Ale ten wiersz pokazuje, że każdy człowiek ma akceptować ustrój polityczny w miejscu, gdzie przebywa. Nie jest to władza, która została ustanowiona bez woli Bożej. I Bóg ma jakiś powód, dlaczego dana władza jest w danym kraju. Czasami bardzo potrafimy się patrzeć w sposób przyziemny i w sposób osobisty na ustrój polityczny, ale Bóg widzi więcej. Bóg widzi całą ziemię, widzi wszystkie rzeczy, widzi wszystko to, czego my nie widzimy. I Bóg ma plan dla całego wszechświata. I On realizuje ten plan. Dlatego jedną z rzeczy, o których ten wiersz mówi, te wiersze mówią, to mamy akceptować Boże postanowienia. On wie, dlaczego w danym kraju jest dany ustrój. On wie, dlaczego tam tak się dzieje. My nie zawsze. Jeśli nie akceptujesz Bożej nominacji tych rzeczy właśnie, to naprawdę nie akceptujesz Bożego wyboru. Jeżeli chcesz walczyć przeciwko jakiemuś ustrojowi i go zdobywać, zmieniać go, to po prostu nie rozumiemy rzeczy albo wtrącamy się do rzeczy, o których Bóg chce działać. Naszym instrumentem jest modlitwa. Módlmy się za królów, módlmy się za tych, którzy rządzą. Kolejną rzeczą, jak traktować to ziemskie obywatelstwo, jest zapisane w wierszu 6 tego 13 rozdziału listu do Rzymian. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Jako obywatel Polski wspieram finansowo. Płacę podatki, by państwo mogło funkcjonować. Płacę na policję, płacę na straż, płacę na to, żeby były budowane drogi i płacę na wojsko, żeby wojsko mogło bronić terytorium, na którym mieszkam. Czasami może się wydaje nam, że nie jesteśmy zaangażowani w sprawy miejsca, w którym mieszkamy, ale są rzeczy, które robimy normalnie, odruchowo i z którymi nie mamy wątpliwości. Kiedy wychodzimy z domu, zamykamy drzwi na klucz. Kiedy zostawiamy samochód, to zamykamy. Pstryk, zamykamy, alarm się jeszcze włączy. Ubezpieczamy. Są rzeczy, które robimy naturalnie. Tak samo naturalną rzeczą jest to, kiedy płacimy podatki i w ten sposób jest nasze zaangażowanie w obronę, w ochronę tego miejsca, w którym mieszkamy, żeby nikt w nocy nie splądrował tego domu, żeby nikt w nocy danego kraju nie najechał i nie zrównał z ziemią. Płacimy podatki. Jesteśmy zaangażowani pośrednio w obronność kraju. Podatek to też forma zaangażowania. Czy to, że jestem przyporządkowany, zakwalifikowany jako obywatel jakiegoś kraju, na przykład urodziłem się Polakiem w Polsce, jestem Polakiem, czyni mnie niewolnikiem systemu danego kraju? Czy to, że jestem przyporządkowany jako obywatel, czyni mnie niewolnikiem systemu danego kraju? Jest napisane, jeżeli możesz nie być niewolnikiem, korzystaj z wolności. Często patrzymy się na nasze obywatelstwo. Jesteśmy aż nadto gorliwi. W liście do Koryntian, 7 rozdział, 21 wiersz, jest napisane w 21 wierszu: zostałeś powołany, będąc niewolnikiem, nie trap się tym, ale jeśli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj z tego. Co zrobić, gdy w kraju, w którym mieszkam, ustrój polityczny jest tak trudny, że ciężko mi jest żyć? Czy jestem rzeczywiście związany z tym? I mamy w Słowie Bożym dwa takie miejsca, które pokazują nam, to znaczy więcej jest tych miejsc, tylko chciałem wam przytoczyć. Jedno ze Starego Testamentu, kiedy naród izraelski był uprowadzony do Babilonu, tak? I kiedy byli tam niewolnikami. Oni zostali zaprowadzeni wbrew własnej woli. I Daniel też był w tej niewoli. Ale kiedy przyszedł dzień, kiedy mogli skorzystać z tej wolności, to skorzystali i wyszli z tej niewoli. I poszli w miejsce, gdzie mogli oddawać Bogu chwałę i cześć bez żadnych ograniczeń. Więc nie jesteśmy niewolniczo związani żadnym obywatelstwem. Jeżeli mieszkasz w jakimś kraju, jesteś obywatelem jakiegoś kraju, Boże Słowo pokazuje, że możesz, nie jesteś niewolniczo związany. Jeśli w jakiś sposób to obywatelstwo związuje. Ja wiem, że są różni ludzie na różnym poziomie duchowym i różne służby, różne zadania Bóg daje, zleca różnym ludziom w określonym czasie. I dlatego nie powinniśmy się patrzeć na ludzi, którzy są dookoła nas. Każdy z nas zdaje sprawę za siebie przed Bogiem. Nie patrzmy się na to, czy ktoś inny wyjechał, to od razu mówimy, źle zrobił. Źle zrobił. Bóg go tam pokara. Każdy zdaje sprawę za siebie. W liście do Rzymian, 14 rozdziale, 5 wierszu. Czytamy, jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. 12, tak więc każdy z was, z nas, za samego siebie zda sprawę Bogu. Mamy sytuację w Dziejach Apostolskich, w 1 rozdziale, w 8 rozdziale, 1 wierszu, kiedy powstały prześladowania chrześcijan i zobaczmy, co się wydarzyło z ludźmi, ze zborem, z ludźmi wierzącymi. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Czyli powstało prześladowanie, które zagrażało życiu ludzi wierzących. Jest napisane, że wszyscy się rozeszli, rozproszyli. Zostali tylko apostołowie. Zostali tylko ci, którzy byli wysłannikami. Czasami możemy się zastanawiać, dlaczego, tak? Ale wiele spraw potrafimy tak bardzo płasko ocenić. Nie patrząc się Bożymi oczami. Czym jest rozproszenie? Rozproszenie jest rzuceniem ziarna. To znaczy to słowo. I my możemy popatrzeć się na ten fragment jako coś, co jest ludzką słabością. Oni, tylko apostołowie, herosi zostali, tak? W mocy pańskiej oni tam zostali wysłani, a wszyscy uciekli. Ale patrzmy się Bożymi oczami na ten fragment. Od 3 wiersza. A Saul tępił zbór, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn, niewiasty, wtrącał do więzienia. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce, zwiastowali dobrą nowinę, a Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Mamy tutaj pracownika kościoła, wybranego, oddanego Panu, który też był w tym rozproszeniu. Który nie miał powołania do tego, żeby zostać w tamtym miejscu. On po prostu poszedł do innych miejsc. I patrzmy się na to, że takimi z Bożej perspektywy, że rozproszenie jest po prostu rozrzuceniem ziarna. I wiele osób, które będzie podejmowało decyzje w takiej sytuacji, kiedy wybucha wojna, i co ja mam zrobić? Czy uciec do innego kraju, czy zostać tutaj, tak? No bo jest zbór, są jakieś rzeczy, które trzymają. Więc człowiek jest wolny w tym. możesz po prostu wyjechać w miejsce, w którym jest bezpiecznie. A jeżeli czujesz takie powołanie, jeżeli masz takie powołanie do tego, żeby być w tym miejscu, w tym trudnym, i jesteś gotów oddać życie, tak, bo to się wiąże z tym, z narażeniem życia, to tak jak list do zboru bodajże w Smyrnie mówi o tym, że nie zawsze będzie taka możliwość, że czasami jakieś granice zostaną zamknięte albo z własnej woli ktoś zostanie. I wtedy jest napisane, mamy być wierni aż do śmierci, ale zasadom Bożym. Więc kiedy zastanawiamy się nad treścią takiego pytania, czy wierzący może brać udział w wojnie, jak napadnie na nasz kraj jakiś agresor i co mam robić w takiej sytuacji? Bronić siebie, bronić bliskich, uciekać, czekać, aż Bóg zaingeruje? Modlitwa jest najlepszą rzeczą i to jest coś, co powinniśmy robić odruchowo, nie zastanawiając się, czekać na Bożą interwencję. Natomiast jeśli chodzi o obronę, to nie, my jako ludzie nie jesteśmy zobligowani do tego, żeby brać broń do ręki. Mamy w tym wolność. Płacimy podatek, i podatek jest tym, co łożymy na zbrojne rzeczy, tak, gdzie mogą zająć się tą ochroną, taką fizyczną, ludzie, którzy po prostu są obeznani z tym. Jeśli chcesz, to możesz wyjechać z danego kraju. Nie musisz tu być. A jeśli masz takie pragnienie, żeby właśnie oddać, poświęcić swoje życie w tym, to możesz to zrobić. Nie mówię tu o sytuacji właśnie, w której nie mamy innego wyjścia. Czasami jest taka sytuacja, gdzie drzwi zostają nam zupełnie zamknięte i nie mamy innego wyjścia. Wtedy jest sprawą oczywistą, że jesteśmy zobligowani do tego, żeby być wiernym aż do śmierci, że to jest ten moment. Zresztą widać to po tym fragmencie z Dziejów Apostolskich. Więc chciałbym, żebyśmy po prostu patrzyli się na tą naszą ziemskie obywatelstwo, do którego zostaliśmy przyporządkowani, na po prostu miejsce, w którym zostaliśmy postawieni do życia. I żebyśmy godnie pokazywali w sposób godny, w sposób miły Bogu i szerzyli te wartości, które są wartościami wiecznymi, które są wartościami prawdziwymi, które są wartościami jedynie godnymi do tego, żeby oddać za nie życie, poświęcić. Nie stawajmy się niewolnikami ludzi. Amen.